Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus, pragnę bardzo serdecznie powitać Państwa w kolejnym odcinku Koloseum. Ostatnim razem rozmawialiśmy z panem Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem z Francji, na temat szopki bożonarodzeniowej, ponieważ we Francji niestety szopka może być tylko ozdobą kulturalną, ale nie może być wyrazem religijnych uczuć. Dlatego w miejscach publicznych trudno powiedzieć, czy może być ustawiona szopka, dlaczego może być, z jakiego powodu i co ona ma tam robić. Czy ma być z Panem Jezusem, czy bez, czy pusta. To jest bardzo trudne zagadnienie, trudny problem, ponieważ nawet doszło do sporów politycznych. Jest też ta szopka przedmiotem takiej propagandy politycznej, takich, można powiedzieć, kłótni między politykami. Tak być nie powinno, ale wszystko dlatego, że Francja w ubiegłym roku wydała takie rozporządzenie, że szopka właśnie może być tym elementem kultury, nie może być wyrazem religijnych uczuć w przestrzeni publicznej oczywiście. Także tu laicyzacja tego kraju bardzo mocno postępuje. A dzisiaj chciałam przytoczyć podobny przykład, który dotyczy świętej rodziny. Właściwie niemiecki tygodnik Der Spiegel postanowił zaatakować świętą rodzinę, krytykując komercjalizację i redakcja właśnie tego tygodnika posunęła się stanowczo za daleko. Mianowicie tematem najnowszego numeru tego tygodnika jest przedświąteczny ruch w handlu internetowym. I taką ilustrację niemiecki tygodnik, niemieccy dziennikarze postanowili przedstawić właśnie Syna Bożego w kartonie na przesyłki. I zrobili ono sobie taki żart, oblubieniec Najświętszej Marii Panny, Święty Józef w komiksowy i rzekomo zabawny sposób, właśnie w tym akurat komiksie, mówi o Panu Jezusie: ja tego nie zamawiałem. A z kolei Matka Boża pyta, czy możemy go wymienić? I taki oto żart sprawili sobie redakcję, nie można tu chyba powiedzieć o dziennikarzach, ale kwestia marketingu, kwestia zarządzania tą gazetą. I teraz zastanawiamy się, czy przy okazji jakiegoś święta, na przykład muzułmańskiego, też redakcja Der Spiegel będzie równie odważna, żeby sobie z tego zakpić. I czy na przykład na kanwie żydowskich celebracji również pojawi się jakaś taka zabawna sytuacja podobna do tej, a może właśnie jak dotąd będzie nawałnica skandalicznych treści, która pojawia się jedynie przy okazji świąt chrześcijańskich. No to jest takie pytanie retoryczne. No, ludzie w Niemczech, którzy pochodzą z Polski, niestety bardzo są już zrozpaczeni tą sytuacją, gdzie zamienia się kościoły na miejsca takie jak restauracje, gdzie w ogóle kościoły nie są otwarte, gdzie kościołów jest tak mało w porównaniu do meczetów i ciągle są ułatwienia dla muzułmanów. Jest też specjalna praca dla muzułmańskich uchodźców, żeby im jakieś zatrudnienie dać, ponieważ żeby też nikt nie mówił, że oni nie pracują, że oni tylko żywią się darami z rządu niemieckiego, to ostatnio Niemcy wymyśliły taki plan, żeby dawać zatrudnienie muzułmanom przy opiece nad starszymi ludźmi w ośrodkach. Dlatego oni tam będą bardzo potrzebni, nie ma tam zbyt dużo chętnych. Oni zajmą się starszymi ludźmi Niemiec. Otóż wydaje mi się, że nie zajmą się, że to nie jest w ich naturze, żeby oni taką trudną pracę wykonywali jeszcze dla Niemiec, dla Niemców, dla obcego sobie wyznania, dla obcej religii. I drodzy Państwo, teraz może będziemy emitować Państwu felieton księdza doktora Andrzeja Pasia, który tak podaje takie pytanie, dlaczego współczesny świat, mając dziedzictwo i mądrość wieków, nadal traktuje religię jak śmiercionośną broń, aby dzięki właśnie tej religii wygrać wszystko i ze wszystkimi. I na to pytanie powinni odpowiedzieć ci, którzy właśnie używają religii do manipulacji i demagogii. To bardzo trudny problem. Ksiądz doktor Andrzej Paś się właśnie nad tym zastanawia i dodaje, że Bóg, stwarzając człowieka, wyposażył go w osobliwy organ, sumienie. I właśnie to ono rozsądza, co dobre, a co złe. I można je profilować, a nawet złamać, ale czy można nim rządzić, tym sumieniem? To jest właśnie takie pytanie. Rząd dusz, gdzie więc kończy się religia, a gdzie zaczyna się już tylko czysta polityka? Chodzi oczywiście o rządzenie czyimiś sumieniami. I zapraszamy na ten felieton.
Zastraszenie katolickich szkół przez hinduskich radykałów ma określony cel. Uderzenie w obecność chrześcijan, powiedział ojciec Carlo Toriani, kapłan, który spędził 50 lat w Indiach. Rozmawiał z agencją informacyjną Asia News IT na temat incydentu związanego z zamknięciem katolickiego kolegium w Madhya Pradesh, które również pełniło funkcję schroniska dla biednych dzieci. Mówiąc o tym wydarzeniu, należy połączyć je z innymi ciągłymi atakami hinduskich ekstremistów na chrześcijańskie szkoły w całym kraju. Prawdziwym celem tych ataków jest zniekształcenie obrazu Kościoła katolickiego i blokowanie jego działalności na rzecz ludzi ubogich, należących do ludności tubylczej i kasty dalitów. W Indiach system kast panował przez wieki. Chociaż system ten obaliła obecna konstytucja Indii, to w całym kraju nadal jest obecna bardzo silna dyskryminacja bazująca na systemie kast. Dalici mogą dostać tylko upokarzające prace. Trudno im znaleźć właściwą posadę i nie mogą być przyjmowani do szkół. Jednak obecnie dzięki pracy Kościoła sytuacja się zmienia. Chrześcijanie wspierają równość wśród mężczyzn i kobiet i walczą, by wyeliminować dyskryminację. To jest klucz do zrozumienia wspomnianych działań władz samorządowych, mających na celu zamknięcie katolickich instytucji. Dzieje się to tylko z jednego powodu. Władze samorządowe uważają, że w ten sposób Kościół niszczy skonstruowaną przez wieki społeczną hierarchię. Chrześcijanie sprzeciwiają się hegemonii uprzywilejowanej kasty i wzbudzają w społeczeństwie świadomość własnej wartości wśród skrzywdzonej ludności. Jednak dla rządu, na czele którego stoi partia hinduskich nacjonalistów, ta równość jest niebezpieczna. Hinduscy ekstremiści za wszelką cenę chcą podtrzymać podział społeczeństwa i wyzysk niższej kasty przez wyższą. Ataki na katolickie szkoły są więc wyrazem negacji aktywności Kościoła w Indiach. Prawie wszystkie katolickie parafie posiadają centra edukacyjne, które obejmują swym zasięgiem znacznie większą liczbę ludzi niż tych, którzy uczęszczają do kościoła na nabożeństwa. Popyt na edukację w Indiach jest ogromny. Każdy rodzic chce wysłać swoje dziecko do szkoły, ponieważ wie, że przyszłość tego dziecka zależy od jego edukacji. Oprócz tego katolickie szkoły cieszą się dużym szacunkiem, bo są dobrze znane i efektywne w swojej misji nauczania. Zdarza się, że władze stanowe wysyłają swoich ludzi, by sprawdzić warunki panujące w szkołach. Ci ludzie szukają w katolickich szkołach najmniejszych powodów, aby stwierdzić niewydajność i zamknąć placówkę. Jednak prawdziwym celem urzędników jest zemsta, bo szkoły państwowe są w fatalnym stanie. W klasach nie ma ławek, światła czy klimatyzacji. 75% szkół katolickich spełnia wszystkie standardy, a te, które nie spełniają drobnych formalności, są i tak lepsze niż szkoły państwowe. Wyznawcy hinduizmu, należący do najwyższej kasty, czują się zagrożeni przez postęp dalitów w sferze edukacji, pracy czy zatrudnienia. Z tego powodu hinduiści wyższej kasty są zagrożeni utratą ekonomicznej pozycji i przywilejów, którymi zawsze się cieszyli. To nieodosobnione przypadki walki z Kościołem. 13 września bieżącego roku episkopat wystosował list do premiera Indii, który podpisał sekretarz generalny episkopatu Indii, biskup Theodor Mascarenhas. Hierarchowie ostrzegli przed możliwością pojawienia się spirali nienawiści. Biskupi zauważyli, że od 2014 roku zwiększyły się pełne nienawiści ataki na chrześcijańską społeczność, gdy funkcję gubernatora stanu Jharkhand objął Raghubar Das, który należy do hinduskiej nacjonalistycznej partii BJP. W przeszłości rząd tego stanu zasponsorował reklamę w miejscowych mediach, w którym chrześcijańscy misjonarze byli wyrzucani z wiosek, ponieważ chcieli nawracać na chrześcijaństwo prostych, niepiśmiennych i biednych ludzi. Reklama pojawiła się w mediach 11 sierpnia bieżącego roku. W tym samym czasie rząd wyżej wymienionego stanu wprowadził w życie prawo, na mocy którego jest przestępstwem wszelkie nawrócenie na inną religię niż hinduizm przy pomocy siły, oszustwa czy wabienia. Duchowni katolicy powiedzieli, że ich działalność charytatywna może stać się naruszeniem przyjętego prawa. Dlaczego współczesny świat, mają dziedzictwo i mądrość wieków, dalej traktuje religię jak śmiercionośną broń, by dzięki niej wygrywać wszystko i z wszystkimi? Na to pytanie powinni odpowiedzieć ci, którzy używają religii do manipulacji i demagogii. Bóg, stwarzając człowieka, wyposażył go w osobniczy organ, sumienie. To ono rozsądza, co dobre, co złe. Można je profilować, nawet złamać. Ale czy można nim rządzić? Rząd dusz? No tak. Gdzie więc kończy się religia, a zaczyna już tylko czysta polityka?
I to był felieton księdza doktora Andrzeja Pasia. Inne felietony księdza Andrzeja można znaleźć na stronie pkwp.org i tam są felietony. W zakładce dla ciebie, tak dokładnie, jeżeli państwo otworzą pkwp.org, jest zakładka dla ciebie i tam można odnaleźć, posłuchać lub przeczytać właśnie felietony naszego księdza z pomoc Kościołowi w potrzebie. A drodzy państwo, teraz powiedzmy o Iraku. Ponieważ w tym przedświątecznym okresie PKWP razem z ambasadą Węgier i dzięki wsparciu darczyńców PKWP zorganizowała wysyłkę 800 paczek na Boże Narodzenie dla dzieci w Erbilu właśnie. I w tych paczkach dzieci otrzymają przybory szkolne, tak bardzo im potrzebne, żeby mogły kontynuować naukę i też zabawki, no bo dzieci w każdym miejscu na świecie mają prawo do dzieciństwa i też w różnym wieku oczywiście. Erbil jest stolicą i największym miastem irackiego Kurdystanu, tego regionu Kurdystanu. Konflikt wojenny trwający od lat w regionie, ataki ekstremistów islamskich z Daesh doprowadziły do masowego eksodusu ludności z Iraku, jak wiemy. I najwięcej ludzi uciekało z równiny Niniwy, regionu zamieszkanego dotąd głównie przez chrześcijan i jazydów. O tym mówiliśmy, też mówili o tym księża z PKWP. I te najbardziej prześladowane grupy znalazły schronienie właśnie w kurdyjskim Erbilu. Nagły przypływ uchodźców mieszkających w obozach i wynajmowanych mieszkaniach zachwiał strukturą ekonomiczną Erbilu i Kurdystanu. Do tego jeszcze brak pracy, brak środków do życia w zestawieniu z ogromnymi potrzebami ludności. Też tak jak leczenie, zapewnienie mieszkań i edukacja, takie są tam potrzeby, sprawiają, że wciąż konieczna jest pomoc w tym właśnie regionie. I poza zapewnieniem podstawowych warunków do życia, PKWP pamięta też o dzieciach. I dlatego właśnie powstał pomysł razem z ambasadą Węgier, żeby zorganizować taką wysyłkę. Udało się zorganizować 800 paczek na Boże Narodzenie właśnie w Erbilu. I jutro będzie konferencja prasowa w ambasadzie Węgier w Warszawie. I ona będzie poświęcona tej przedświątecznej pomocy dzieciom w Erbilu i także sytuacji w regionie. Wybieram się na tę konferencję i będę mogła później państwu wyemitować nagrania, bądź też opowiedzieć sama o tym, co tam było powiedziane. I w konferencji wezmą udział dr Orsolaja Zuzanna Kowaks, ambasador nadzwyczajna i pełnomocna ambasady Węgier i ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Cisło, dyrektor Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ale nie tylko, bo te osoby są najważniejsze. Natomiast będą tam też inni goście i myślę, że warto mówić o takich inicjatywach, mówić o nich też w mediach, żeby jedni zachęcali drugich i żeby ta pomoc była ciągle kontynuowana. Po przerwie muzycznej połączymy się z panem Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem z Francji, i będziemy opowiadać o tym, poprosimy pana Zbigniewa o to, żeby powiedział o tym, jak konflikt może przeobrazić się w jeszcze większy konflikt, no bo są na Bliskim Wschodzie takie niestety sygnały, że na tym się nie kończy, że w Syrii wojna trwająca, która wydaje się zmierza ku końcowi, nie jest końcem wojny na Bliskim Wschodzie. Że może dojść niestety do ogromnej tragedii, do ogromnej, jeszcze większej wojny światowej. Mamy tą wojnę na razie w kawałkach. Zobaczymy, co będzie dalej. Poczekajmy, zatrzymajmy się teraz na chwilę, a później połączymy się z naszym gościem. A teraz Grzegorz Turnał. Koloseum, drodzy państwo, a teraz pan Zbigniew Stefanik, nasz korespondent z Francji. Rozmawialiśmy ostatnio o szopce głównie i o tym, że Boże Narodzenie zbliża się we Francji, a tu niezbyt można często pokazywać szopkę w przestrzeni publicznej, bo zależy od tego, w jakim jest ona kontekście. No, dla nas jest to niezrozumiałe w Polsce, ale cóż, teraz ten temat zostawiamy na bok. Powiemy sobie trochę o tym, jak sytuacja na Ziemi Świętej wpływa na sytuację na świecie i o tym, czy faktycznie może wybuchnąć jakaś wielka wojna na Bliskim Wschodzie, chociaż wydaje się, że jest tam dosyć spokojnie, bo wojna w Syrii zbliża się ku końcowi. Takie są przeczucia, że jest w miarę spokojnie, a tymczasem różne są doniesienia. Dzień dobry przede wszystkim. Bardzo serdecznie witam.
Witam państwa, witam panią redaktor. Otóż tutaj warto zauważyć, zwrócić uwagę na kilka kwestii. Cały ten kryzys został wywołany jednostronnym uznaniem przez prezydenta USA Jerozolimy de facto jako stolicy państwa Izrael, decyzją o przeniesieniu ambasady amerykańskiej do Jerozolimy. Czyniąc to, Stany Zjednoczone, które pełniły przynajmniej oficjalnie, jakże politycznie, rolę mediatora w konflikcie palestyńsko-izraelskim, stały się tym samym już nie mediatorem, ale stroną w tym konflikcie, co właściwie absolutnie zmienia sytuację geopolityczną i sam status Stanów Zjednoczonych, to który stał się raptem państwem popierającym państwo Izrael. To powoduje duże zaburzenia w regionie, ponieważ z jednej strony mamy Turcję, która walczy o leadership w świecie muzułmańskim. Otóż Turcja walczy o to, aby uznano jej status potęgi regionalnej w każdym znaczeniu tego sformułowania, jak i również walczy ona o leadership z Iranem nad władzą dusz po prostu muzułmańskich. I tutaj prezydent turecki Recep Erdoğan wypowiedział się w sposób jednoznaczny, nazywając Izrael państwem terrorystycznym, które morduje dzieci i kobiety. Powiedział on również, iż Turcja wszystko, co konieczne, aby zapobiec rozlewowi krwi i aby zablokować Izrael w jego dążeniach tutaj imperialistycznych czy też terrorystycznych. Tak więc bardzo mocne słowa, jak dotąd właściwie niespotykane w stosunkach izraelsko-tureckich. Te stosunki były całkiem niezłe. Warto dodać, że nawet wspólne projekty gospodarcze były tutaj rozważane i nawet już rozpoczęte. Tak więc sytuacja zmieniła się absolutnie. I raptem Izrael i Turcja, które prowadziły stosunki dość przyjazne, nawet wręcz w tym momencie stały się państwami wrogimi sobie. Z drugiej strony mamy Iran, który oczywiście również chce utrzymać leadership nad światem arabskim. Iran, który w tym momencie właściwie czeka na rozwój sytuacji, oczywiście krytykuje tą decyzję, jednakże używa języka dość politycznie poprawnego, dość dyplomatycznego, bowiem Iran tutaj liczy na zachowanie tychże zdobyczy w stosunkach z Zachodem, które zostały dokonane w ostatnich latach, czyli tutaj mówię o tym zbliżeniu, które zostało dokonane w ramach tej niedaleko idącej, jednak zawsze współpracy gospodarczej z państwami Unii Europejskiej, ze Stanami Zjednoczonymi, rozmowy o nieprodukowaniu broni nuklearnej w Iranie. Tak więc Iran chce zachować te wszystkie zdobycze, które przybliżyły ten kraj do państw zachodnich. Jednak z drugiej strony walczy on również z Turcją o leadership nad światem arabskim, jak już wspomniałem. Tak więc kolejny gracz, który tutaj rozgrywa swoje interesy. Warto również dodać, że w Libanie również jest niespokojnie, albowiem tutaj protesty przeciwko ambasadzie amerykańskiej, w ogóle przeciwko USA, stają się coraz częstsze. Tak więc Bliski Wschód bardzo niespokojny. Kolejna kwestia. Otóż, jak wszystkim wiadomo, świat arabski, szeroko pojęty świat arabski jest bardzo podzielony. Na tle religijnym, politycznym, mówi się wręcz, na tle trybalnym, na tle klanów, różnych sporów historycznych, etnicznych, religijnych, politycznych. Jednakże jedna rzecz łączy cały świat arabski. Jedna rzecz. To jest niechęć do państwa Izrael. I w tym momencie ta sytuacja, która została właściwie sprowokowana przez decyzję prezydenta USA, doprowadziła, że świat arabski ma pewien element, wokół którego może się łączyć. Jest to wydarzenie właściwie niespotykane w ostatnich 10 latach. Ja tylko przytoczę jeden fakt z najnowszej historii. Otóż pamiętacie z pewnością państwo pierwszą wojnę w Golfie, kiedy to po agresji Saddama Husseina na Kuwait koalicja państw zachodnich, nie tylko zresztą, tutaj odparła tą agresję, prowadząc interwencję militarną. Wówczas Saddam Hussein chciał sprawić, aby Izrael do tej wojny włączył się poprzez rakietowy atak na państwo Izrael, Tel Awiw i nie tylko Hajfę. Wówczas Amerykanie zrobili wiele, aby Izrael do tej wojny się nie włączył, bowiem wiadomo było, że jeśli Izrael włączy się do tej wojny, wówczas państwa arabskie nie będą popierały tej koalicji i być może nawet włączą się do tej wojny po stronie Iraku. Wówczas dostarczono Izraelowi najnowocześniejsze systemy antyrakietowe. Spowodowano, że Izrael do tej wojny się nie przyłączył. Albo wiadomo było, że Izrael tak naprawdę jest tym państwem, czy też tą kwestią, która kraje arabskie łączy. W tym momencie prezydent amerykański doprowadził do sytuacji, gdzie kraje arabskie łączą się wokół wspólnego wroga. Jest to sytuacja dość niebezpieczna w sytuacji, gdzie interesy tureckie i arabskie ścierają się, ponieważ jest to jednakże inny model islamu. Są to przede wszystkim konkurencyjne interesy polityczne, gospodarcze, jak i również religijne. To jest zwyczajna walka o wpływy. Tak więc mamy tutaj właściwie kilka protagonistów. Mamy Turcję, mamy Iran, mamy pozostałe państwa arabskie, mamy państwo Izrael, wspierane przez USA, mamy również kraje Europy Zachodniej, czy też w ogóle szeroko pojętej Unii Europejskiej. Tutaj zdaje się być takim głosem wiodącym Unii Europejskiej Emmanuel Macron, który właściwie bardziej stara się łagodzić tą sytuację. Warto dodać, że Francja opowiedziała się za powstaniem wolnego państwa Palestyna. Więc jest to również kwestia, która ma swoje znaczenie w tej rozgrywce, która obecnie toczy się na Bliskim Wschodzie. W zeszłą niedzielę Emmanuel Macron spotkał się z premierem Izraela Netanyahu właśnie po to, aby załagodzić tą sytuację, jednakże zdaje się, iż tutaj nie doszło do jakichś przełomowych kroków. Prezydent Francji nawoływał oczywiście do zaprzestania przemocy, do wykonywania gestów pokojowych wobec Palestyńczyków ze strony Izraela, jednakże tutaj nie zaobserwowano jakichś większych efektów tych rozmów. Tak więc sytuacja bardzo wybuchowa. Warto dodać, że jeśli nie obydwu te konflikty na Bliskim Wschodzie, to byłby to konflikt na niespotykaną dotychczas skalę, bowiem w tym momencie trudno powiedzieć, jakie mogłyby być jego następstwa. Albowiem jeśli Turcja miałaby do tego konfliktu się włączyć, Turcja jest członkiem paktu militarnego NATO. Jeśli miałby powstać jakiś konflikt pomiędzy Izraelem wspieranym przez USA i państwami arabskimi, proszę bardzo, wówczas pytanie, co zrobiłaby Turcja? Tak więc jest wiele możliwych konfiguracji. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, bardzo wybuchowa i należy obserwować z niepokojem ten region, jak i również kolejne dni i kolejne tygodnie przyniosą być może jakieś rozstrzygnięcie. Jednak warto jeszcze mieć na uwadze, iż Hamas nawołuje do intifady, czyli kolejnej właściwie wojny tutaj z państwem Izrael. Jest to również istotne wydarzenie, ponieważ ostatnia intifada na taką skalę była 30 lat temu. Tak więc tutaj zdaje się, że eskalacja trwa. I pomimo iż przemoc jeszcze nie przekracza pewnych granic, ta przemoc ma miejsce, ale jakkolwiek by mi zabrzmiało to brutalnie, nie przekracza ona tych granic, które są nam znane dotychczas, czyli padają ofiary, jednakże nie są to ataki na większą skalę, o tyle zdaje się, że retoryka wojenna zdaje się przybierać na wadze i na znaczenie.
A jakie znaczenie ma to, że prezydent USA uznał Jerozolimę za stolicę Izraela, bądź mógł nie uznać, i że ta jego decyzja została skrytykowana przez prezydenta Francji, a Unia Europejska na przykład odrzuciła apel Izraela o uznanie Jerozolimy za stolicę swoją. Dlaczego te państwa grają kartą właśnie Izraela?
Otóż tutaj właściwie są inne strategie. Unia Europejska tradycyjnie gra na równoważenie tutaj sił pomiędzy Izraelem a Palestyną. Znaczy Unia Europejska jakby stara się nie opowiadać za jedną czy drugą stroną, ponieważ tutaj same państwa Unii Europejskiej są podzielone. Na przykład Francja swego czasu wspierała powstanie państwa Palestyny. Swojego czasu, w 70. Organizacja Wyzwolenia Palestyny miała nawet swoje biura we Francji. Z kolei Niemcy bardziej wspierali w tym konflikcie państwo Izrael. Tak więc sama Unia Europejska jest w tej kwestii podzielona i tutaj bardzo ciężko będzie wypracować jakieś wspólne stanowisko co do konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Tak więc no, tutaj jedyne stanowisko, jakie można oczekiwać w Unii Europejskiej na dziś dzień, to stanowisko, które nawołuje do pokoju, spokoju i dialogu pomiędzy Izraelem a Palestyną. Z drugiej strony USA, to państwo, które było oczywiście z pewnością wsparciem państwa Izrael, jednakże starało się pełnić rolę mediatora w tym regionie i to było widać w okresie prezydenta Clintona, Busha, Obamy, gdzie właściwie Amerykanie, czy też Biały Dom, nawet posuwał się do takich kroków krytykujących pewne działania tutaj w Tel Awiwu wobec Palestyńczyków. Próbowano nawet zablokować tak zwaną kolonizację tutaj terytoriów palestyńskich. Tak więc tutaj Amerykanie dotychczas starali się właśnie jednocześnie wspierając Izrael jako ten sojusznik w równoważeniu sił ze światem arabskim, starali się grać rolę mediatora. Przynajmniej tak to wyglądało oficjalnie. Jednak no, w tym momencie, kiedy Donald Trump powiedział się jakby oficjalnie za stanowiskiem izraelskim za to, aby Jerozolima stała się no, stolicą Izraela i przeniósł ambasadę amerykańską do Izraela, no w tym momencie Amerykanie odebrali sobie jakąkolwiek możliwość prowadzenia mediacji, ponieważ stali się stroną w tym konflikcie. No i jakby to zmienia absolutnie równowagę sił, ponieważ w tym momencie pierwsze supermocarstwo na świecie już nie jest mediatorem, czyli nie jest tym, który reguluje ten konflikt, ale właściwie jest tym, który ten konflikt właściwie no, napędza, czy też wręcz go nakręca. Co absolutnie zmienia dotychczasową sytuację. To jest nowa sytuacja, no, z którą tak naprawdę wszyscy musimy sobie w tym momencie poradzić. Tak więc no, jakby w interesie państw europejskich takim racjonalnym posunięciem jest to, aby raczej nawoływać do spokoju i do pokoju. I tutaj jakby no, po pierwsze nie nakręcać tego konfliktu, czyli jakby nie wspierać no, tych państw, które dążą do konfrontacji, a z drugiej strony właściwie dążyć do ustabilizowania tej sytuacji. Warto przypomnieć, że jeśli miałoby dojść do jakiejś konfrontacji zbrojnej, wówczas te ceny surowców no, po prostu eksplodują, no, zostaną pomnożone kilkukrotnie, co z pewnością wpłynie no, bardzo negatywnie na gospodarkę europejską, nie tylko gospodarkę światową. No, właśnie kryzys gospodarczy jakiś czas temu zakończył się w Unii Europejskiej. Tutaj z pewnością no, państwa Unii Europejskiej nie będą chciały doprowadzić do powtórku z roku 2008. Tak więc no, w interesie Europy jest na pewno stabilizacja tej sytuacji. To jest stabilizacja w takiej formie, że wszyscy cofną się o krok. Jest też takie poczucie właśnie w Unii Europejskiej, że właściwie to nie jest nasza wojna, no myśmy jej nie wywołali. Tak? No, my po prostu nie chcieliśmy tego konfliktu, nie chcieliśmy tego sporu. Tak więc spróbujmy jakoś postawić się niejako z boku tego sporu, wpływając jednocześnie na wszystkich tutaj graczy, aby cofnęli się o krok. Warto również dodać, że jest kolejny problem, szczególnie dla Francji w tej sytuacji geopolitycznej. Otóż Francja i USA to są te dwa państwa, które prowadzą obecnie wojnę z państwem islamskim. Otóż to Stany Zjednoczone i Francja ponoszą największe koszty związane z tą wojną. No to powoduje, że tutaj te dwa państwa są motorem tej koalicji anty-ISIS, kolokwialnie nazywanej anty-ISIS. Jednakże w sytuacji, gdzie stanowiska Francji i USA są tak odmienne no, w kwestii izraelskiej i Jerozolimy, to z pewnością skomplikuje tak naprawdę relacje z Francji i Stanów Zjednoczonych, no właśnie w kwestiach związanych ze światem arabskim i również w walce z terroryzmem. Otóż no, tego typu kość niezgody z pewnością wpłynie bardzo negatywnie na tą współpracę. Warto również mieć na uwadze, że Emmanuel Macron rozpoczął nową fazę w polityce zagranicznej Francji. Polityka ta ma być nastawiona właśnie na współpracę z krajami afrykańskimi, z krajami arabskimi również. Tak więc tutaj no, to stanowisko USA nie służy tej polityce i tutaj no, Emmanuel Macron no, nie może zaprzeczyć swojej własnej polityce, którą właśnie no, rozpoczął jej promocję no, kilka dni czy też kilka tygodni temu. Tak więc sytuacja dla Francji bardzo skomplikowana, albowiem tutaj ważą się losy koalicji anty-ISIS, ważą się losy pokoju na Bliskim Wschodzie, właściwie no, ważą się losy z Bliskiego Wschodu, być może ważą się również losy pokoju na świecie. Tak więc sytuacja bardzo poważna, bardzo wybuchowa i na pewno trzeba ją obserwować i analizować na bieżąco.
A może zapytam jeszcze o sytuację we Francji. Czy obywatele nie obawiają się ataków w związku z zbliżającym się świętem Bożego Narodzenia?
Cóż, we Francji obywatele francuscy żyją w poczuciu strachu i stanu zagrożenia od właściwie 2 lat, od momentu ataków na Charlie Hebdo, następnie od ataków na Bataclan, tak więc tutaj ta atmosfera jest widoczna i wyczuwalna. Żołnierze patrolują na ulicy, operacja Sentinel nadal trwa, czyli podwyższony stan gotowości służb antyterrorystycznych przez cały czas we Francji obowiązuje. I pomimo, iż stan wyjątkowy we Francji został zniesiony, to właściwie prawo antyterrorystyczne przełożyło niejako do systemu prawnego te rozwiązania, które obowiązywały w stanie wyjątkowym. Tak więc Francuzi widzą ten stan zagrożenia na ulicy, widzą tych żołnierzy patrolujących, widzą policjantów, widzą te barierki, te zapory betonowe, które właściwie uniemożliwiają wjazd samochodom, czy wszystkim pojazdom do centrum miast, czy też tam, gdzie odbywają się jakieś eventy, wydarzenia. To jest widoczne. Podczas targów świątecznych gdzie są bardzo podwyższone środki bezpieczeństwa i to widać właściwie wszędzie, nawet w małych miasteczkach, gdzie no jeszcze kilka lat temu takich środków w ogóle nie było, nikt nawet nie myślał o tym, że może dojść do jakiejś tragedii. Teraz widzimy zapory betonowe, potężne zapory betonowe, widzimy policjantów uzbrojonych w broń maszynową, żołnierzy kontrolujących przechodnich, widzimy tutaj bramki, które przepuszczają tak naprawdę wchodzących na targi świąteczne, przeszukują im torebki, żołnierze stojących na tych bramkach, żołnierze uzbrojonych w pistolety maszynowe z magazynkami przeźroczystymi, gdzie widać, że te magazynki są załadowane, że ta broń ma amunicję ostrą, że ci żołnierze są gotowi do użycia tej broni. Tak więc no, sytuacja we Francji zmieniła się z pewnością od 2 lat. Francuzi czują to swojego zagrożenia, ale no, zdaje się, że właściwie do niego przywykli, no, zdają sobie sprawę z tego, że zamachy terrorystyczne były, są, być może również będą, że nie jest to tylko problem francuski, ale właściwie problem europejski, że muszą się nauczyć z tym żyć. Zdaje się, że właściwie nauczyli się z tym żyć, żyją normalnie, przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia, pracują, kupują prezenty, chodzą na targi świąteczne. Kolejna kwestia to polityka Emmanuela Macrona, która prowadzi do tak zwanej normalizacji. Otóż Francja jest jednym z największych krajów turystycznych na świecie. I tutaj po zamachach terrorystycznych Francja straciła dużo, jeśli chodzi o popularność dla turystów. Wówczas no, państwo francuskie, jak i również podmioty gospodarcze, które zajmują się turystyką, straciły duże pieniądze. Tutaj straty można liczyć w miliardach. Tak więc tutaj rządzący nad Sekwaną starają się pokazać, że właściwie okres Charlie Hebdo, Bataclan to jest passé, to jest przeszłość. Teraz już mamy normalizację, sytuacja już jest unormowana. Przy tym mamy tutaj podwyższone środki bezpieczeństwa, tak więc tutaj taki apel właściwie do turystów, turyści, nie bójcie się, przyjeżdżacie do Francji, Francja jest bezpiecznie. I zdaje się, że taki przekaz ze względów ekonomicznych, gospodarczych właściwie jest tutaj jednym z głównych elementów tutaj retoryki promocyjnej obecnie rządzącej nad Sekwaną. Jednakże Francuzi mają świadomość o zagrożeniu, ale po prostu nie mają wyboru, muszą z tym żyć i z tym żyją.
Bardzo dziękuję za tę relację. Następnym razem porozmawiamy, nie wiemy jeszcze o czym, ale jest tyle bardzo ciekawych wątków na świecie, także tych dotyczących etyki, poszanowania praw religijnych. I tutaj na przykład powiem panu, że przykład z Polski dotyczący świąt Bożego Narodzenia, tak jak już wspominaliśmy, no bo pan mówi, co się dzieje we Francji, a my powiemy panu, co u nas się dzieje. Właśnie dotarła do mnie informacja, że do Instytutu Ordo Iuris, Instytutu zrzeszającego prawników, broniących prawa i wartości także, bo to są dobrzy prawnicy, tacy, którzy bardzo dbają o są wierzącymi ludźmi i dbają o dobro ludzi i też w takim kontekście poszanowania praw religijnych. Wpływają do tego instytutu zapytania od zaniepokojonych rodziców, których dzieciom odmawia się prawa do wystawiania jasałek czy wspólnego śpiewania kolęd. Wychodzi na to, że dzieci chcą śpiewać te kolędy, a tutaj w szkołach niestety niektórzy zarządzający mówią, że no niestety nie będziemy śpiewać tych jasełek, tych kolęd, nie będziemy wystawiać jasełek, nie będziemy śpiewać kolęd. No i takich zgłoszeń podobno jest sporo. To jest bardzo dziwna sytuacja, ponieważ te jasełka były takim elementem przedświątecznych zajęć w szkołach. No i no niestety ta laicyzacja dociera też i do nas w Europie. Także tym chciałam się z panem podzielić.
To już, myślę, że to już bardziej kwestia do jakby polskich analityków analizujących no, polską scenę polityczną i polską sytuację. Ja zajmuję się bardziej Francją i trudniej mi coś powiedzieć, no jednak, że myślę, że jakaś skarga do Trybunału Administracyjnego być może tych rodziców, czy też o innych instytucji odpowiedzialnych, no, byłaby chyba dobrym rozwiązaniem, ale tutaj no, ja tego tematu nie znam i trudno mi się wypowiadać na, no, na tematy, których jeszcze nie przeanalizowałem.
I tutaj Ordo Iuris przypomina, że artykuł 25 Konstytucji gwarantuje każdemu, a więc także katolikom, swobodę wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych, oto słowo, o którym ostatnio rozmawialiśmy, i filozoficznych w życiu publicznym. I tak bardzo dziękuję panie Zbigniewie i do usłyszenia kolejnym razem. Serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Pozdrawiam panią redaktor.
Pozdrawiam. I drodzy państwo, zapraszamy na chwilę muzyki. Koloseum, wracamy do tematu jasełek. Grudzień to czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia i to już jest tradycja, że w tym czasie w wielu polskich szkołach i przedszkolach wystawiane są właśnie jasełka. Organizowane jest też wspólne kolędowanie. No i niestety, tak jak zauważa Instytut Ordo Iuris, który zrzesza prawników, coraz częstsze są takie sytuacje, w których rodzice dzieci nieuczestniczących w tych świątecznych wydarzeniach żądają ich całkowitego zaprzestania, powołując się na tak zwaną świeckość szkoły, prawda? No, tak jest. I Instytut Ordo Iuris, do którego w ostatnich tygodniach dotarło kilka takich zgłoszeń, udziela wsparcia rodzicom broniącym polskiej tożsamości kulturowej i wartości chrześcijańskich w placówkach edukacyjnych właśnie. I napisano, że po udzieleniu wskazówek, jak reagować, jakich argumentów używać w dyskusji, udało się właśnie Instytutowi skutecznie udaremnić kilka prób zablokowania jasełek w szkołach i przedszkolach. Rodzice muszą być świadomi, że prawo stoi po ich stronie i powinni sprzeciwiać się praktykom, których celem jest dyskryminacja katolików i ich wartości, powiedział dr Marcin Olszówka, analityk z Ordo Iuris. I system oświaty musi respektować prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wiarą katolicką i w duchu tradycji narodowych, które są zakorzenione w chrześcijańskim dziedzictwie narodu. W szczególności nie jest dopuszczalne, aby zabraniać dzieciom, których rodzice sobie tego nie życzą, organizowania jasełek czy śpiewania kolęd. I zabronić też im tego nie mogą ani władze placówek, ani też rodzice. I to jest uderzenie w tożsamość kulturową polskich rodzin. Takie właśnie działanie. Prawo do wystawiania jasełek oraz śpiewania kolęd w szkołach i przedszkolach ma przede wszystkim charakter kulturowy i stanowi też fragment tożsamości konstytucyjnej państwa polskiego. Ordo Iuris też pisze, że oczywiście jasełka i kolędy zawsze w mniejszym lub większym stopniu zachowują charakter religijny, ale w przypadku organizowania w placówkach edukacyjnych walor kulturowy zdecydowanie przeważa. No, jakby nie było, tak można powiedzieć, że dzieci, które nie chcą, nie muszą śpiewać kolęd i nie muszą uczestniczyć w jasełkach, ale nie można z drugiej strony nakazywać ich w ogóle zaprzestania. To jest już zupełnie jakiś absurd. Należy wspomnieć, tak pisze Ordo Iuris, iż zgodnie z preambułą ustawy z 2016 roku prawo oświatowe nauczanie i wychowywanie ma respektować chrześcijański system wartości i służyć rozwijaniu poczucia poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, którego elementem są właśnie jasełka i kolędy oraz uroczyste obchodzenie między innymi świąt Bożego Narodzenia. No i poza tym, zgodnie z artykułem 13 ustawy o systemie oświaty, na szkole i placówkach publicznych jako instytucjach publicznych ciąży obowiązek umożliwienia uczniom podtrzymywania ich tożsamości narodowej i religijnej, czego sposobem z pewnością jest wystawianie właśnie jasełek, śpiewanie kolęd i obchodzenie świąt Bożego Narodzenia. No i tak, drodzy państwo, mamy bardzo dziwną sytuację i takie dziwne rzeczy działy się już u nas w placówkach, ale do tego jeszcze chyba nie doszliśmy, żeby kolędowanie było w szkołach czymś złym, bądź jasełka żeby były czymś złym. Otóż znowu dochodzimy do tego, o czym mowa swoboda wyrażania przekonań religijnych, czy też, jak to się mówi, według mnie błędnie światopoglądowych, no bo czymże jest ten światopogląd, i też filozoficznych w życiu publicznym. Drodzy Państwo, jeżeli powracamy cały czas do chrześcijan prześladowanych na świecie, możemy zaprosić Państwa na takie ciekawe wydarzenie kulturalne, to też trzeba przyznać, kolejne spotkanie z cyklu Gość na Polach we współpracy z gościem krakowskim w grudniu będzie gościł tam właśnie ksiądz Krzysztof Kościelniak, wybitny i poważany arabista, orientalista. Na co dzień wykłada on na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. I ten wykład księdza profesora Kościelniaka pod tytułem Źródła prześladowań chrześcijan w Indiach poprzedzi film na temat hinduizmu i samych też Indii. I właśnie w grudniu tego roku przypada 10. rocznica masakry chrześcijan w stanie Orissa w Indiach. Najpierw o 19:00 będzie film, później wykład pod tytułem Źródła prześladowań chrześcijan w Indiach księdza profesora Krzysztofa Kościelniaka i będzie też dyskusja i spotkanie poprowadzi redaktor naczelny gościa krakowskiego Miłosz Kluba. Wstęp jest wolny, także kto z Państwa będzie miał okazję i będzie wtedy w Krakowie, bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie Państwa. Tak. I tutaj jeszcze, bo tu jeszcze nie powiedziałam Państwu, kiedy będzie to spotkanie. Wydaje mi się, że ono będzie jutro. Zaraz to jeszcze sprawdzimy, do końca audycji podamy. No bo podałam godzinę, ale nie podałam daty tego spotkania. I tak, drodzy Państwo, jutro będzie spotkanie w ambasadzie Węgier, na którym zostanie zaprezentowana ta szczególna akcja zorganizowania 800 paczek na Boże Narodzenie dla dzieci w Erbilu. I zachęcamy też do różnych akcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jedną z tych akcji jest sprzedaż takich ozdób betlejemskich. Czas Adwentu to jest wyjątkowy czas oczekiwania na Zbawiciela i w Betlejem to oczywiście jest miejsce szczególne, palestyńskie miasteczko. Już lada dzień będzie na ustach wszystkich chrześcijan, którzy będą śpiewać bożonarodzeniowe kolędy. I też warto zwrócić uwagę na to, jak dziś wygląda to miasto narodzin Zbawiciela. Izrael stopniowo odbiera chrześcijanom pola i gaje oliwne, pozbawia ich dostępu do wody pitnej. Dzieci nie mogą regularnie chodzić do szkoły. Często muszą one pracować, aby pomóc w utrzymaniu rodziny i ze strony Izraela mnożą się akty upokarzania i ograniczenia wolności chrześcijan. Chrześcijanie z Betlejem zostali ogrodzeni i odcięci od świata murem wysokim na 10 metrów, niestety. I możemy pomóc tym ludziom, kupując wyroby z drewna oliwnego, dokładając w ten sposób swoją cegiełkę do tego, żeby chrześcijaństwo przetrwało tam, gdzie narodził się Zbawiciel. I takie piękne ozdoby z tego drzewa oliwnego można kupić w Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Warszawie przy ulicy Wiertniczej. Jest placówka, tam można takie ozdoby odebrać. Zamówić oczywiście można przez internet za pomocą strony pkwp.org. I w Krakowie istnieje możliwość też zakupów takich stacjonarnych w polach dialogu przy ulicy Stradomskiej 6. Tam można takie ozdoby obejrzeć i kupić. Przypomnijmy, że w 116 krajach dochodzi do prześladowań i dyskryminacji chrześcijan, a każdego roku ginie około 100 tysięcy wierzących w Chrystusa ludzi, którzy nie chcą się wyrzec swojej wiary. 500 000 000 ludzi na świecie żyje w ciągłym strachu i lęku, i to jest 1/4 wszystkich wierzących chrześcijan. I drodzy Państwo, jeszcze ostatni utwór postaramy się zagrać w dzisiejszej audycji, a ja za chwilę odnajdę Państwu datę jutrzejszego spotkania w Krakowie, o którym dopiero mówiłam. Koloseum, drodzy Państwo, tak jak mówiłam, jednak nie pomyliłam się, to jutro, 13 grudnia, gość na polach, czyli ksiądz Krzysztof Kościelniak będzie głosił swój wykład. I jeszcze jedno ogłoszenie z właśnie Instytutu Ordo Iuris. Ta organizacja udziela pomocy prawnej rodzinom, które spotykają się z próbą zakazania szkolnych jasełek. I zgłoszenia można kierować na adres biuro@ordojuris.pl. I w najbliższych dniach na podstawie zgłoszeń, które wpłynęły do Instytutu, opublikowana zostanie też analiza prawna dotycząca tego tematu. Także czekamy na tę analizę. A ja z Państwem już się dzisiaj pożegnam i za tydzień znowu zapraszamy na audycję. Karol Smyk realizował audycję. Prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.